sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Zapraszają realizujący program Paweł Kwiatkowski, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 w pierwszej części spotkania ze sportem i muzyką. Między innymi o polskiej reprezentacji przed piłkarskimi mistrzostwami Europy. Porozmawiamy także na temat polskiego selekcjonera, Portugalczyka Paulo Sousy z Andrzejem Juskowiakiem. Będzie oczywiście o 27 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i występach graczy Warty oraz Lecha. Porozmawiamy także o piłce ręcznej, o koszykówce, o siatkówce, o hokeju na trawie i o piłce wodnej. Będzie oczywiście także o sporcie żużlowym w naszej audycji. Na później zajmiemy się m.in. tenisem. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole z wizytami m.in. w Międzychodzie, a także w Trzciance. Będzie również o futbolu kobiecym. Powiemy także o kolarstwie, tenisie stołowym. To wszystko do godziny 20. Sporo dźwiękowych relacji, a teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 25 kwietnia w skrócie.
Piłkarze Warty Poznań wygrali w Grodzisku Wielkopolskim z Jagiellonią Białystok 2-0 w meczu 27 kolejki Ekstraklasy. Bramki dla Zielonych strzelali Łukasz Trałka i Makana Baku. To już 12 w sezonie zwycięstwo podopiecznych trenera Piotra Tworka, które pozwoliło im awansować na czwartą pozycję w ligowej tabeli. W innym dzisiejszym meczu, który już za nami, Stal Mielec nieoczekiwanie wygrała ze szczecińską Pogonią 1-0. Trwa starcie gdańskiej Lechii z warszawską Legią. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału World Touru w siatkówce plażowej w Cancun. W 1/8 finału wygrali z brazylijską parą Soutomayor Wanderley i André Loylastein 2-0. W najlepszej ósemce zabraknie natomiast Macieja Rudola i Jakuba Szałankiewicza, którzy przegrali z Holendrami Bormansem i De Grotem 0-2. Inne nasze pary odpadły już we wcześniejszej fazie rywalizacji. Katarzyna Niewiadoma zajęła 4. miejsce w kolarskim klasyku Liège-Bastogne-Liège. Zwyciężyła Holenderka Demi Wellering, która najszybciej finiszowała z 5-osobowej czołówki. Koszykarze Utah Jazz, mający najlepszy bilans w tym sezonie w całej lidze NBA, dość nieoczekiwanie przegrali na własnym parkiecie z jedną z najsłabszych drużyn, Minnesota Timberwolves, 96-101. Porażki poniosły także ekipy Los Angeles Lakers i Philadelphia 76ers. Broniący tytułu Lakersi ulegli na wyjeździe Dallas Mavericks 93-108. Była to ich trzecia porażka z rzędu. A dziś jeszcze emocje koszykarskie związane z występem zespołu Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski w finale Pucharu Europy FIBA. Przypomnijmy, w decydującym spotkaniu trwającego w Tel Awiwie turnieju zespół z Wielkopolski zagra z izraelską ekipą Aironi Nes Ziona. Początek tego spotkania o godzinie 20 polskiego czasu.
Przypomnijmy, w półfinale Stalówka pokonała rumuńską ekipę CSM Oradea 77-66, ale powolutku już mniej niż 50 dni do piłkarskiego Euro 2020, choć rozgrywanego w 2021 roku. Ostatnio informacje nie tylko o tym, że Zbigniew Boniek został wiceprezydentem UEFA, ale także o tym, że biało-czerwoni nie zagrają, Wojtku, w Dublinie, a zagrają zupełnie gdzie indziej.
Tak jest, miały być mecze w Sewilli i w Bilbao i w Dublinie, a ostatecznie podopieczni trenera Sousy będą mieli okazję wystąpić w meczach o punkty w Sankt Petersburgu i Sewilli.
4,5 tysiąca kilometrów.
Dosyć spory, ale przypomnijmy, UEFA koniecznie chciała, aby mecze mogły przynajmniej w części obserwowane być przez kibiców, a dwa wspomniane wcześniej miasta nie mogły ze względu na zagrożenia pandemią koronawirusa akurat na to się zgodzić. W związku z tym nie mogą współorganizować Euro tegorocznego.
Trudne wyzwanie przed polskimi piłkarzami. Oby nie była to łatwa wymówka. Początek Euro 11 czerwca meczem w Rzymie, potem wielki finał na stadionie Wembley 11 lipca. No a my już za 3 minuty oczywiście po piosence na dobry początek porozmawiamy o polskim selekcjonerze, o Paulo Sousie, z jego byłym klubowym kolegą ze Sportingu Lizbona, byłym graczem polskiej reprezentacji, królem strzelców igrzysk w Barcelonie, Andrzejem Juskowiakiem. Ale to za 3 minutki. Teraz Queen. Były znakomity napastnik poznańskiego Lecha, polskiej reprezentacji, obecnie telewizyjny ekspert Andrzej Juskowiak. Także kiedyś kolega klubowy naszego nowego selekcjonera Paulo Sousy. Wszyscy już cię, Andrzej, o to pytali, no więc ja zapytam, bo mieliśmy dosyć podobne zdanie, jeśli chodzi o zły moment chyba wyboru i decyzji o odejściu Jerzego Brzęczka z polskiej reprezentacji. No ale teraz jesteśmy troszkę mądrzejsi. Co na teraz sądzisz o tej zmianie?
Niewiele jeszcze, ponieważ te trzy spotkania, które poprowadził Paulo Sousa jako selekcjoner reprezentacji Polski, niewiele nam jakby powiedziały o tym, czy ta zmiana była dobra, czy należy się jeszcze wstrzymać, bo remis z Węgrami, wygrana z Andorą i przegrana z Anglikami, jeżeli trenerem byłby Jerzy Brzęczek, prawdopodobnie mogłoby być podobnie. Gra reprezentacji w pierwszej połowie w meczu z Węgrami i w meczu z Anglią była kiepska, mówiąc dyplomatycznie, i tam się nic nie składało, dopiero zmiany wnosiły. Dużo większy kredyt zaufania oczywiście ma cała reprezentacja, mając nowego trenera. Może tutaj o to też chodziło, żeby trochę mniej krytycznie poglądali kibice, eksperci na reprezentację Polski, przygotowującą się do Mistrzostw Europy, bo to jest główny cel.
Po objęciu tej funkcji przez Sousę często byłeś cytowany, bo określałeś Paulo Sousę jako człowieka o trochę dwóch twarzach. Podkreślałeś, to taki kozak troszeczkę poza boiskiem, no bo na przykład zmienił barwy klubowe, przechodząc z twojego także Sportingu Lizbona do Benfiki Lizbona, za to, że bardziej analityczny na boisku. I to się teraz w tym bardziej dojrzałym jego wieku też twoim zdaniem potwierdza?
Tak, widać takie odważne decyzje. No nie zawsze są one trafne, jak widać z ustawieniem reprezentacji Polski, bo później musiał korekty robić. Na szczęście szybko reaguje i grając w Sportingu z Sousą, no on był takim zimnym, chłodno kalkulującym zawodnikiem, bardzo ważnym dla zespołu, taki stabilizator i pewny punkt. Nie miał nigdy słabego meczu i bardzo dużo wymagał od siebie i też oczywiście od kolegów na boisku, w najbliższym otoczeniu, i takim jest też trenerem. Teraz patrząc z perspektywy czasu, to jest to dobry materiał na trenera, który na spokojnie patrzy na to, co się dzieje, jest bardzo pewny siebie, ma przekonanie o tym, że no, on wie, jak można uzdrowić zespół w tej chwili reprezentację Polski, ale ja myślę, że no, te oczekiwania, które były na początku, że będziemy inaczej grać, że ta reprezentacja ma dużo większy potencjał niż było do tej pory, no to na razie się jeszcze nie sprawdza. Nie widać tego, że reprezentacja grała stabilnie i tak no, z polotem, bo tego wielu oczekiwało. Natomiast no, ja akurat patrzyłem na to ze spokojem, bo wiem, że portugalscy trenerzy no, nie są znani z tego, że grają bardzo porywający futbol, tak ustawiają zespół, aby ta ofensywa brała górę. Przede wszystkim jest zabezpieczenie i stabilność.
Każdy trener chce mieć taki swój stempelek już na początku, między innymi chyba też dlatego były te powołania chociażby dla Kamila Piątkowskiego z Rakowa Częstochowa, próbowaniem tych młodych piłkarzy z Pogoni Szczecin. Każdy chce mieć swoich młodych ludzi w kadrze?
Na pewno. Poza tym no, miał bardzo trudne zadanie, bo Jurek Brzęczek wprowadził praktycznie wszystkich, którzy wyróżniali się na boiskach ekstraklasy czy poza granicami Polski, mający polski paszport, więc tutaj musiał sporo się napocić. Dlatego chyba ta kadra 35-osobowa na początku przed tym meczem, żeby dać szansę i żeby też kibice zobaczyli, że tutaj jest jeszcze ktoś, kogo nie zauważył Jerzy Brzęczek. Podejrzewam, że ci zawodnicy i tak byli wcześniej na listach. No kwestia jest jeszcze ich wprowadzenia. Wielu meczów nie mamy do Mistrzostw Europy i tutaj no, takie kwestie taktyczne będą brały górę. Oczywiście te powołania, które będzie Paulo Sousa wysyłał do zawodników, muszą być bardzo, bardzo przemyślane, ale no, widać, że ma plany. Ma plan na to, jak ta reprezentacja ma wyglądać i na pewno do tego będzie układał też zawodników.
Wracając jeszcze do jednego cytatu z twoich prasowych wywiadów po objęciu funkcji trenera naszej reprezentacji przez Sousę, to przypominam sobie, że mówiłeś, no uważam, że pewnie bardziej by się wahał, gdyby to następowało po mundialu w Rosji. Przed nami teraz kolejna wielka impreza.
No tak, no miał w prezencie awans na Mistrzostwa Europy na ostatniej prostej. Wiadomo, że tutaj ten zespół już nieźle funkcjonował jesienią. Mamy zawodników, którzy grają w dobrych klubach regularnie, więc oczywiście łatwiej było podjąć decyzję. Po Mistrzostwach Świata w Rosji wątpię, żeby się decydował na taki krok. Ta reprezentacja była w rozsypce i trzeba było wszystko układać na nowo, więc obcokrajowiec mógłby mieć z tym problem. Jurek Brzęczek wywiązał się z tego dobrze, no ale teraz mamy nowego selekcjonera, który no, ma szansę zrobić coś więcej na samym turnieju. Może akurat on będzie w stanie wykrzesać więcej z naszych zawodników na samym turnieju, gdzie wiemy wcześniej, jak to bywało i nasi trenerzy mieli z tym problemy, aby raz dobrze przygotować reprezentację, a dwa też na samych mistrzostwach Europy czy na mistrzostwach świata, żeby te pierwsze mecze wyglądały tak, jak się wszyscy tego spodziewają.
Było o piłce reprezentacyjnej przed Euro 2020. Polska reprezentacja zawita także do Wielkopolski, zawita do Opalenicy od 24 maja, no a później mecze grupowe w Sankt Petersburgu i w Sewilli. A my teraz już wracamy do kraju i do 27 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Dzisiaj na antenie naszej miejskiej stacji relacjonowaliśmy dla Państwa na żywo spotkanie Warta Poznań kontra Jagiellonia Białystok. I to był dobry występ zielonych.
W Grodzisku Wielkopolskim Warta pokonała Jagiellonię Białystok 2-0. To już 12 w sezonie zwycięstwo podopiecznych Piotra Tworka. Zieloni dzięki znakomitej postawie przede wszystkim w wiosennej części rozgrywek już wcześniej zapewnili sobie utrzymanie, a teraz zachowują nawet teoretyczną szansę na grę w europejskich pucharach. Po wygranej z Jagą awansowali na czwartą pozycję w ligowej tabeli.
Jesteśmy na czwartym miejscu. No jeszcze tak powoli już dociera, ale ten cel, który sobie dzisiaj przed meczem postawiliśmy, chociaż nawet na chwilę być tak wysoko, udało nam się zrealizować i jesteśmy wszyscy szczęśliwi i radośni w szatni. No bo to na pewno ta 27 kolejka. Będziemy ją pamiętać chyba do końca. No bo niesamowite uczucie.
Do zwycięstwa nad Jagiellonią poprowadził warciarzy Makana Baku. Niemiecki pomocnik kongijskiego pochodzenia zaliczył asystę przy golu Łukasza Trałki w 40 minucie spotkania, a sam przypieczętował wygraną poznaniaków trafieniem w końcówce meczu. Wygrana gospodarzy była w pełni zasłużona. Poznaniacy przez cały mecz stworzyli więcej groźnych sytuacji. Przed przerwą szansę na pokonanie Pawelsa Steinborsa mieli m.in. Mateusz Czyżycki, Adam Zrelak i Jakub Kiełb. Udało się dopiero po ładnej indywidualnej akcji Baku i precyzyjnym strzale Trałki. W tej części spotkania goście tylko raz poważniej zagrozili bramce Warty, gdy po dośrodkowaniu Macieja Makuszewskiego bliski trafienia do siatki był Bartosz Bida. Trener Jagiellonii Rafał Grzyb.
Pierwsza połowa zdecydowana przegrana po naszej stronie 1-0, w drugiej połowie po zmianie zawodników, gdzie Bartek Kwiecień razem z Bartkiem Wdowikiem weszli na boisko. Coś stopniowo zaczęło się dziać, liczyliśmy tutaj na zdecydowaną poprawy, jednak im dłużej ten mecz trwał, to nasza sytuacja nie wyglądała najlepiej. Nie stwarzaliśmy praktycznie sytuacji, co w poprzednich meczach. Nie powiem, że wychodziło z łatwością, ale mieliśmy ich zdecydowanie więcej. Ogólne podsumowanie jest takie, że na pewno wygrał zdecydowanie zespół, który był bardziej zdeterminowany do tego, aby to zwycięstwo odnieść. Proste środki, które używała Warta Poznań, wystarczyła na to, aby nam strzelić dwie bramki. I myślę, że tutaj zwycięstwo Warty zasłużone.
W drugiej odsłonie goście rzeczywiście przez pewien czas zepchnęli Wartę do obrony, ale na posterunku był Adrian Lis, a po strzale Tarasa Romańczuka zmierzającą do bramki piłkę wybił Aleks Ławniczak. Zwycięstwo gospodarzy przypieczętował w 86 minucie najlepszy tego dnia na boisku Baku.
Po porażce z Rakowem odpowiedzieliśmy dobrym podejściem do meczu, dobrym zaangażowaniem, ale i piłkarsko bardzo dobrym ustawieniem i rozwiązywaniem sytuacji, bo trzeba przyznać, że Jagiellonia niesamowicie mocne przody i to nie był dla nas łatwy mecz. Dwie równe połowy, mimo iż w drugiej połowie przez 10 chyba czy 15 minut Jagiellonia przejęła inicjatywę i stworzyła kilka groźnych sytuacji, ale zdołaliśmy to opanować i tak naprawdę do końca kontrolowaliśmy. Natomiast wiedzieliśmy, że nie wolno nawet na chwilę spuścić z tonu, bo Pulicz, bo Imas, niesamowity piłkarz, kilku doświadczonych, Romańczuk i tak dalej, mogliby zrobić nam krzywdę i wtedy byśmy byli w trudniejszej sytuacji.
Swojska banda Piotra Tworka znów zwycięska. Warta Poznań Jagiellonia Białystok 2-0.
Spotkanie piłkarzy Warty z Jagiellonią Białystok dla Radia Białystok komentował Jerzy Kołokowski. Jurek, miałeś lepszy humor po meczu z Lechitami. Dzisiaj Warta wygrała 2-0 i przyznawałeś chociażby w przerwie, że tak grającej Warty w Białymstoku nie oglądałeś.
Ten mecz podsumowuje ten prawie cały sezon pracy Warty Poznań i Jagiellonii Białystok. Ja może skupię się na tym, że naprawdę z wielką przyjemnością oglądałem Wartę Poznań. To oczywiście nie jest żadna drużyna wirtuozów, ale po tym prawie całym sezonie widać, jak duży postęp zrobiła Warta Poznań i jak w strasznie czarnym dole jest Jagiellonia Białystok. Drużyna bez wyrazu, drużyna, która stała się poniżej chyba nawet ligowej średniej. Tak naprawdę strasznie mi to mówić, bo tyle lat komentuję tę drużynę, takiego marazmu jak w poprzednim sezonie i w tym dawno nie widziałem. Nie wiem, jakie są plany działaczy klubowych na następny sezon, ale to miał być sezon przejściowy. Ja się teraz pytam, do czego myśmy przeszli, do czego myśmy doszli. Raz jeszcze powtórzę, z przyjemnością oglądałem Wartę, drużynę budowaną na polskich piłkarzach, bez wielkich gwiazd Polaków, bez wielkich nazwisk z zagranicy. Naprawdę kapitalną robotę wykonuje Piotr Tworek i ja życzę Warcie, żeby wbrew temu, o czym oni mówią, że oni nie myślą o pucharach, żeby oni w tych pucharach zagrali. To będzie naprawdę kapitalna nagroda za to, co zrobili przez ten cały sezon.
Pięknie powiedziałeś o tych polskich piłkarzach, ale tak mrugnę do ciebie. Jednak przy obu bramkowych akcjach Makana Baku mała perełka z drugoligowca z Niemiec.
Znakomicie, że on był to gwiazdą tego meczu. Ja każdego piłkarza doceniam, jeśli potrafi grać w piłkę ponadprzeciętnie w polskiej lidze. Tylko zauważmy, człowiek, który nie zrobił kariery, nie łapie się po prostu do drugoligowca w Bundeslidze, przychodzi do Beniaminka polskiej ekstraklasy i jest wybijającą się postacią nie tylko Beniaminka, ale całej polskiej ligi. No to o czym my tu mówimy? No to jest kwintesencja polskiej ekstraklasy.
Tyle o piłkarzach poznańskiej Warty, którzy wprawiają nas w dobry humor. Dzisiaj pokonali białostocką Jagiellonię 2-0. Już w piątek wieczorem na stadionie w Bielsku Białej zagrał Kolejarz.
I niestety nie przywiózł punktów spod Klimczoka. Lech dość nieoczekiwanie w trzecim występie pod wodzą trenera Macieja Skorży przegrał z walczącym o utrzymanie pod Beskidziem 0-1. Ta bramka na wagę zwycięstwa gospodarzy, zresztą bardzo ładna, strzelona została w 74 minucie przez Marko Roginicza. Pod Beskidzie Bielsko-Biała Lech Poznań 1-0.
Posłuchajmy zatem, co powiedzieli po tym spotkaniu obaj trenerzy, szkoleniowiec Kolejarza Maciej Skorża i trener pod Beskidzia Robert Kasperczyk.
Bardzo ciężki mecz z trudnym rywalem. Wydaje mi się, że nie skłamię, jak powiem, że przed sezonem Lech upatrywany był jako jeden z kandydatów do walki o Mistrzostwo Polski, bo nawet dzisiaj mogę porównać do innych zespołów drużynę Lecha i powiedzieć, że to jest naprawdę personalnie bardzo mocna drużyna. Jest wielu zawodników, którzy stanowią naprawdę poziom, uważam, wyższy niż przeciętnego zawodnika w polskiej lidze, plus bardzo zdolna młodzież, która wchodzi przebojem co roku do pierwszej drużyny, a potem jedzie na zachód, więc wiedzieliśmy, z kim dzisiaj gramy. Czuliśmy, że może być tak, że po tym zwycięstwie 3-0 z Lechią drużyna z Poznania przyjedzie napędzona, będzie chciała zapunktować, będzie chciała doliczyć kolejne 3 oczka, no ale trafiła na zespół, który może umiejętnościami jeszcze tam mamy jakieś deficyty, ale ambicją, zaangażowaniem, taktyką gry, przede wszystkim taktyką gry defensywnej daliśmy radę. Cieszę się niezmiernie z postawy zawodników, zarówno z tych, którzy grali od pierwszej minuty, jak i tych, którzy dali naprawdę dobre zmiany. Okrasą meczu była przepiękna bramka Marko Roginicza, który już drugi mecz gra na wysokim poziomie. Widać, że ta przerwa spowodowana kontuzją Markowi naprawdę pomogła. Całemu zespołowi naprawdę gratuluję postawy.
Zakładaliśmy, że będzie bardzo ważny ten pierwszy fragment meczu. Wiedzieliśmy, że pod Beskidzie, szczególnie u siebie, idzie mocno pressingiem, atakuje dosyć wysoko, zmusza do błędu. I tutaj w tej fazie skupiliśmy się na tym przede wszystkim, żeby tą sytuację opanować i robiliśmy to w miarę dobrze. Natomiast w miarę upływu czasu staraliśmy się jak najbardziej zagrozić drużynie pod Beskidzia. Szkoda tej sytuacji Michała Skurasia w pierwszej połowie. Wydawało się, że można było ją lepiej rozwiązać. Po przerwie wyszliśmy wyżej, wyszliśmy bardziej ofensywnie. Porobiło się więcej przestrzeni i liczyliśmy na to, że będziemy mieli więcej możliwości tutaj do strzelenia bramki. No zabrakło decyzji o strzale, zabrakło wykończenia akcji, bo wydawało się już w tej drugiej połowie, że kontrolowaliśmy sytuację na boisku, że lada moment ta bramka dla nas padnie i myślę, że ta pierwsza bramka dla nas by mogła naprawdę otworzyć ten mecz, że grałoby nam się łatwiej, nie tak nerwowo pod bramką gospodarzy, ale no niestety tej skuteczności zabrakło i w najmniej oczekiwanym momencie straciliśmy piłkę na własnej połowie i po pięknym strzale przegrywamy ten mecz.
Pytanie brzmi, dlaczego tak późno zdecydował się pan na zmiany?
No właśnie dlatego, że wydawało się, że ten obraz gry jest taki, że lada moment uda nam się w tym ustawieniu zdobyć tą pierwszą bramkę i wtedy chciałem tych zmian dokonać. Być może gdybyśmy to zrobili wcześniej, mogłoby to zmienić obraz meczu, ale no taką decyzję podjąłem, patrząc na to, że wydawało nam się, że ta gra jest dosyć dobrze ułożona, że kontrolujemy sytuację na boisku i liczyłem, że lada moment ta bramka padnie. Tak się ten mecz ułożył, że Dani bardzo późno wszedł. Już trudno było tym zawodnikom, którzy weszli, coś wnieść. Tak naprawdę weszli w bardzo trudnym momencie i mieli mało czasu, także na pewno te zmiany już nie dały nam jakiegoś takiego nowego impulsu. Dzisiaj spróbowałem z Pedro na pozycji numer 10. Chciałem zobaczyć, jakby funkcjonował w tym trójkącie z Kolsztremem i Kwekwe Szkiri. No były momenty różne i dobrej gry, i gorszej. Jeżeli chodzi o Kwekwe Szkiriego, to muszę też powiedzieć o tym, że już był dosyć zmęczony. On grał ostatnio całe mecze i nie chciałbym tutaj ryzyka jakiejś kontuzji. To jest zawodnik, który nie przeszedł okresu przygotowawczego przed tym sezonem pełnego, także chciałem cofnąć Pedro Tibę, żeby tutaj poszukać możliwości rozegrania piłki od tyłu. Staram się naprawdę na razie skupiać na takim aspekcie merytorycznym. Oczywiście dzisiaj bardzo mocno nam zależało na zwycięstwie, bo chcieliśmy jeszcze mieć szansę na grę w Europie. Dzisiaj tym meczem, tą porażką, tą szansę już sobie odebraliśmy. Oczywiście, że ja wymagam od zawodników pełnego zaangażowania i dawania z siebie wszystkiego. No, grając w Lechu trzeba przekraczać limity i na razie to obserwuję, bo widzę, że niektórzy nie mają z tym problemów, a u niektórych jest trochę inaczej, ale przyjąłem stanowisko, że muszę to wszystko obejrzeć spokojnie, poznać tych zawodników i dopiero wtedy reagować, jak już będę dobrze ich znał. Na razie sytuacja jest taka, że graliśmy trzeci mecz po 10 dniach mojej pracy w klubie, także to wszystko było w tak dużym tempie, że nie miałem czasu tutaj na jakieś większe, że tak powiem, modyfikacje, większy wpływ na drużynę. Myślę, że z czasem będę mógł mieć większy wpływ na grę zespołu.
Zobaczymy, jak to będzie. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało z poznańskim Lechem 1-0. Komentatorem z tego spotkania na naszej antenie był Grzegorz Chałosik, który zbierał także dziennikarską pomeczową opinię.
Nie udała się wyprawa do Bielska-Białej piłkarzem Lecha Poznań. Porażka z Podbeskidziem 0-1 po pięknym golu Roginicza w drugiej części spotkania. Paweł Jonik, telewizja WTK. Trener Maciej Skorża cały czas szuka, cały czas kombinuje ze składem. Szkoda tylko, że tych punktów za dużo nie ma.
No, punktów na razie faktycznie za dużo nie ma. Jedno zwycięstwo w 3 dotychczasowych meczach. Też trzeba przyznać, że nie ma też zbyt wiele czasu na treningi trener Maciej Skorża z drużyną, no bo od 11 dni jest dopiero z drużyną, można powiedzieć, licząc od tego pierwszego wtorkowego treningu 13 kwietnia, więc cały czas gdzieś trudno pewnie wprowadzić pewne korekty taktyczne, natomiast trzeba przyznać, że nie sprawdza się na razie ta taktyka. Nie wygląda to najlepiej. Lech Poznań co prawda no, miał optyczną przewagę w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, ale brakowało konkretów i w końcu, tak jak już wcześniej zostało powiedziane, Roginicz strzelił piękną bramkę w 74 minucie i było po zawodach.
Trochę przez pana chyba pierwsza część spotkania. Było widać, że Podbeskidzie grało życie.
Było widać i bardzo podobna też ta pierwsza część spotkania do tej z meczu z Lechią Gdańsk i wydawało się, że Lech przyspieszy po przerwie i faktycznie tak było. Kilka sytuacji do strzelenia gola pojawiło się, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, tych konkretów nie było zbyt wielu i brakowało wykończenia, brakowało strzałów i mam wrażenie, że niekiedy piłkarze Lecha chcieli wejść z piłką do bramki.
Właśnie tak mówił trener Maciej Skorża na konferencji prasowej. Uważa, że ambicji zespołowi nie brakowało, tylko skuteczności.
Wolę walki, co po niektórych piłkarzach widać, chociaż nie pokazują tego kilometry w ostatnim meczu, bo bodajże 107 kilometrów przebiegła drużyna na Lecha Poznań, o kilka kilometrów mniej niż pod Beskidzie Bielsko-Biała, chociaż to też jest zawsze takie, może być mylne, bowiem no jednak pod Beskidzie musiało nieco więcej biegać za piłką, Lech nią operował przez większość spotkania, natomiast wydaje mi się, że tutaj problem nie leży jednak w tym podejściu do meczu, raczej tutaj piłkarze Lecha dają z siebie 110%, chociaż trener Skorża przyznał na konferencji prasowej, że u niektórych zawodników widać nieco więcej błysku w oku, u niektórych nieco mniej i pewnie po sezonie będziemy mieli pewne zmiany w składzie.
Chyba Lech Poznań pada ofiarą tego, że tak jak powiedziałeś, za dużo czasu na treningi Maciej Skorża nie ma i musi próbować na żywym organizmie, czyli na meczach. I co mecz, to ustawienie, ten zestaw osobowy jest trochę inny.
Czekamy na taką galową formację i galową jedenastkę.
No, ale czy się doczekamy w tym sezonie?
Nie mam pojęcia. 3 mecze tylko zostały do rozegrania ze Stalą Mielec, z Wisłą Kraków i Górnikiem Zabrze. Kibicom marzy się mistrzostwo na stulecie i myślę, że jeżeli chodzi o trenera Macieja Skorżę, no to dopiero ten jego sznyt i całe ustawienie i pomysł na te drużynę, to będzie dopiero efekt tych letnich przygotowań i dostosowania składu do swoich potrzeb.
Na razie bilans Macieja Skorży po powrocie do Lecha Poznań. 2 porażki, 1 zwycięstwo w Bielsku-Białej. Podbeskidzie wygrywa z Kolejorzem 1-0. W pozostałych meczach 27 kolejki, poza oczywiście wygraną dzisiejszą Warty z Jagiellonią Białystok, Górnik Zabrze uległ Wiśle Płock 0-2. Raków Częstochowa wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0. Stal Mielec zwyciężyła Pogoń Szczecin 1-0. Wisła Kraków w Derbach zremisowała z Krakowią 0-0. A Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2-2. Trwa spotkanie gdańskiej Lechi z liderującą w tabeli warszawską Legią. Do przerwy rezultat 0-0.
W sobotę 1 maja podwójna dawka emocji także na radiowych antenach w MC Radiu na fali 102.7. Będziemy od 17.30 relacjonować mecz Pogoni Szczecin z Wartą Poznań, a od 20.00 też w sobotę 1 maja na antenie Radia Poznań mecze z bułgarskiej Lech Poznań kontra Stal Mielec. A w audycji w sportowym rytmie za 90 sekund mówić będziemy już o piłce ręcznej i o koszykówce. Za 24 minuty godzina 19:00, zgodnie z obietnicą teraz o piłce ręcznej Superliga piłkarzy ręcznych. Trudny mecz we własnej hali w Kaliskiej Arenie rozegrali zawodnicy Energii MKS-u. Rywalizowali z naszą eksportową ekipą Łążą Wiwe Kielce. Kielczanie wygrali ten mecz, ale tylko 5 golami, tak to chyba należy określić. 33-28, przede wszystkim w wykonaniu Kaliszan dobra końcówka tego spotkania, bo do przerwy rywale z Kielc prowadzili wyraźniej 21-11. Ostatecznie Energia MKS, Wiwe Kielce 20. 28 do 33. W innych superligowych meczach piłkarzy ręcznych MMTS Kwidzyn pokonał Azoty Tarnów 29 do 26. Gwardia Opole przegrała z Górnikiem Zabrze 20 do 29. Robryk Głogów pokonał Stal Mielec 29 do 27. Piotrków Janin uległ Orlenowi Wisłę Płockie 23 do 29. I w dzisiejszym meczu Azoty Puławy wygrały z Wybrzeżem Gdańsk 30 do 26.
Ciekawie także na parkietach pierwszej ligi szczypiornistów. Zacięte spotkanie w grupie A, gdzie wielkopolski Jedynak Nielba Wągrowiec przegrał na własnym parkiecie z Warmią Energą Olsztyn 23 do 24. Do przerwy był w tym spotkaniu remis 10 do 10. W pozostałych meczach tej kolejki Sokół Kościerzyna uległ SMS-owi ZPRP Gdańsk 21 do 23. Gwardia Koszalin pokonała KPR Elbląg 37 do 30. MKS Grudziądz zwyciężył Tytanów Wejherowo 30 do 29. A GKS Żukowo wygrał z SMS-em ZPRP Kwidzyń 48 do 28. Więcej wielkopolskich drużyn zdecydowanie w grupie B pierwszej ligi. Tym razem wybraliśmy się na spotkanie poznańskiego Grunwaldu z rywalami z Obornik Śląskich.
Kolejne spotkanie pierwszej ligi piłkarzy ręcznych Fali przy Newtona. Grunwald Poznań wygrywa z SPR-em Bur Oborniki Śląskie 35 do 25. Chyba niełatwe spotkanie, bo długo się nakręcaliście. Na początku bardzo wyrównana walka, ale już 5 bramek przewagi do przerwy i później było spokojniej. Daniel Bartłomiejczyk ocenia ten mecz.
No tak, zdecydowanie. Troszkę potrzebowaliśmy czasu, żeby właśnie wejść w to spotkanie, bo tam, tak jak pan powiedział, ten początek był taki dość sztywny, taki drętwy, dużo też nieskuteczny. I dopiero właśnie gdzieś od połowy, pierwszej połowy, gdzieś tam ta gra się zazębiła, zaczęliśmy wyprowadzać kąty. Przede wszystkim właśnie skuteczność się poprawiła i jak już odskoczyliśmy, to ten mecz mieliśmy pod kontrolą. Każdy gdzieś tutaj pograł. Myślę, że pozytywny mecz dla każdego tutaj zawodnika.
Piąte i siódme miejsce tabeli. Tak wyglądał ten układ przed spotkaniem z zawodnikami śląskimi. Sam pan wspomniał, że dzisiaj trener Rafał Walczak dawał pograć wszystkim. Przegląd kadry. Przegląd wojsk.
Tak, dokładnie tak. Po wojskowym mówić można tak to ująć. No mimo, że gdzieś tam tymi sąsiadami z tabeli jesteśmy, czy tam też byliśmy, ale no jednak to my byliśmy zdecydowanym faworytem. No wiedzieliśmy, że musimy to wygrać, chociaż już gdzieś tam nasze główne cele sprzed sezonu już tam troszkę nam odjechały, ale no mimo temu właśnie, że gdzieś tam sąsiadujemy ze sobą w tabeli, to my znaliśmy swoją wartość i musieliśmy to po prostu pokazać na parkiecie, na boisku.
10 bramek przewagi w meczu z SPR-em Obrniki Śląskie. Ekipy Grunwaldu Poznań. Trener Rafał Walczak dał pograć jej wszystkim, jak to stwierdziliśmy w rozmowie z Danielem Bartłomiejczykiem. Absolutny przegląd wojsk był.
Tak, grali wszyscy, 13 zawodników zdobywało bramki, więc to też jest takie budujące. No, zaczęliśmy w końcu grać taki ofensywny handball, drugi mecz powyżej 30 bramek i drugi mecz powyżej 10, bo w Lesznie 12, no więc no jakoś chyba jesteśmy na fali za czym, czy fala potrwa do Legnicy.
Fala jest na razie piąte miejsce w tabeli, no ale już też nie jest specjalną tajemnicą, że jeżeli chodzi o takie związki stricte z wojskiem, to gry zespołowe wypadają z tej puli Centralnego Zespołu Sportu w Wojsku. Co z Grunwaldem Poznań, sekcją piłki ręcznej?
Ja myślę, że dzięki temu, że mamy sponsorów i w zasadzie wojsko to jakoś tak specjalnie nie wspiera nas już od kilku sezonów, no to myślę, że damy radę w innym tworze. Wiadomo, czy zostanie wojskowy klub z nazwy, czy ten, bo on bardziej jest historyczny. Teraz zobaczymy. No, też jest to dla mnie niewiadoma. Myślę, że więcej wie prezes Lech Konopka. No, jak to wojskowy klub, to nikt się nie poddaje.
Właściwie takie cele nie do końca chyba w tym sezonie zrealizowane, jeśli myśleć o tej nowej pierwszej lidze.
Zobaczymy, jak to będzie, jak przyjdzie do obsadzania budżetów w tej pierwszej lidze, czy to będą wszyscy chętni. Ja wierzę w miasto Poznań i wierzę w sponsorów, także myślę, że damy radę i znajdziemy się teraz, a jak nie, to w następnym sezonie w tej lidze właśnie z tak grającym zespołem jak dzisiaj.
Trzymamy kciuki zarówno za stronę sportową, jak i organizacyjną. Grunwald podczas tego weekendu wygrał ze SPR-em 35 do 25. Już w czwartek na parkiet wybiegła inna wielkopolska drużyna, Real Astromal Leszno, która na wyjeździe zremisowała z Olimpem Grodków 25 do 25. A podczas tej serii spotkań pauzowała trzecia drużyna z regionu, czyli Otrowia. W innych meczach już bez udziału wielkopolskich drużyn Stal Gorzów pokonała siódemkę Miedź Legnica 28 do 26. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego wygrał z UKS-em Goki z Kąty Wrocławskie 20 29-28, a Śląsk Wrocław zwyciężył Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie 39-29.
Teraz już o pierwszej lidze kobiecej piłki ręcznej. Oto rezultaty. SMS. Pierwsza drużyna ZPRP z Płocka przegrała z Samborem Tczew 27-30. Jutrzenka Płockę pokonała drugą drużynę z Płocka po dogrywce, po karnych rzutach 4-3. W regulaminowym czasie był remis 33-33. No i teraz zajmijmy się wielkopolskimi drużynami. Dzisiaj wyjazdowe zwycięstwo ekipy MKS-u Urbis Gniezno. Podopieczne trenerów Romana Solarka i Roberta Popka wygrały ten mecz wyraźnie 12 golami 30-18. A z tej kolejki meczów my wybraliśmy dla Państwa potyczkę w hali przy Newtona w Poznaniu. Szczypiorniki Inline AZS-u grały z Arką Gdynia. Przeglądał Grzegorz Hałasik.
Wreszcie mogły się zasłużenie pocieszyć piłkarki ręczne Inline AZS-u Poznań. Zwycięstwo z Arką Gdynia 31-25. Magda Ziółkowska z poznańskiej ekipy. Wyraźne zwycięstwo, niepodlegające dyskusji. Tego chyba brakowało. Kto wie, czy nie przez cały sezon.
No na pewno. Przeciwnik też tam pozwolił na wiele kombinacji. Zagrałyśmy inną obroną, której dobrze się czujemy, bo to jest obrona 6-0. Jak wiemy, no, zawodniczki z przeciwnej drużyny są niskie, więc co my tutaj mogłyśmy więcej wymyślić?
No właśnie, przewaga fizyczna chyba miała znaczenie w drugiej połowie.
Szczególnie, że dwójkę dostałam. To, że byłam silniejsza. Takie wygrane nas podbudowują. Jeszcze dwa mecze, które musimy tak samo wygrać. Myślę, że jak zagramy tak samo jak dzisiaj, to wszystko nam się uda i ta runda będzie zakończona bardzo dobrze i trzema zwycięzcami.
Spojrzałem w terminarz. Wyjazd do Płocka na mecz z drugim SMS-em. Przyjedzie Jutrzenka Płock. To chociaż można dobrze skończyć.
Można. I to u nas, bo ostatni mecz będzie gdzieś 8 albo 9 maja tutaj u nas na hali.
Amelia Chmielewska, trenerka poznańskiej drużyny.
Wreszcie taki troszeczkę, no mogę tak powiedzieć, spokojniejszy mecz, bo gdzieś tam kontrolowaliśmy od początku do końca. Cieszę się bardzo, że wyszło tak i że na spokojnie schodzimy do szatni.
Trochę też rywalki pozwoliły wam pograć waszej piłki ręcznej, waszej obrony.
Tak, natomiast my też tutaj dużo ćwiczyliśmy też obronę i ta obrona dzisiaj bardzo fajnie funkcjonowała, co mnie bardzo cieszy. No rywalki no, są znane z tego, że grają szybko, ale gdzieś było ciężej się dzisiaj im przebić przez tą naszą obronę.
Powiedzmy sobie szczerze, raczej było pod górkę niż z górki w tym sezonie.
Tak, no to był taki ciężki sezon, powiem szczerze, nie był łatwy. Jeszcze mamy te dwa mecze przed sobą. Mam nadzieję, że do końca już teraz postaramy się to wszystko, że tak powiem, na naszą korzyść wygrać. Ale ciężki sezon. Dla nas niekoniecznie udany tak, jakbyśmy chciały, ale walczymy do końca, żeby wyglądał on lepiej.
Radio Poznań pod koszami.
Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Zanim jednak o wydarzeniach ligowych, to przypomnienie o ważnym wydarzeniu, które jeszcze dzisiaj wieczorem z udziałem wielkopolskiej drużyny. Koszykarze Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski walczyć będą bowiem w finale Pucharu Europy FIBA. Turniej Final Four trwa od piątku w izraelskim Tel Awiwie. W półfinale już w piątek podopieczni Igora Mielicza pokonali rumuński zespół CMS Oradea 77-66. Wówczas do zwycięstwa Ostrowian poprowadził Amerykanin Trey Kell. Zdobył 19 punktów, do tego miał 6 asyst i 4 zbiórki. Dzisiaj w wielkim finale Stal zagra z izraelskim zespołem Ironi Nest Siona, który wcześniej w drugim meczu półfinałowym wygrał z rosyjskim BC Parma Perm 81-80. Początek tego jakże ważnego dla wielkopolskiej i także krajowej koszykówki spotkania o godzinie 20 polskiego czasu.
Schodzimy kilka szczebelków niżej, ale też jest bardzo ciekawie, a to dlatego, że kolejny krok w walce o pierwszą ligę męskiego basketu zrobiła drużyna Rycerzy z Rydzyny. Wczoraj w pierwszym meczu 1/4 finału play-offy podejmowali Rycerze Polonię Bytom i wygrali to starcie 94-81. Jak zwierzył się naszemu reporterowi Jackowi Marciniakowi, trener ekipy gości, znany niegdyś koszykarz Mariusz Bacik, o wyniku przesądziła trzecia kwarta. Posłuchajmy.
Ciężko ocenić tak na gorąco porażkę. Przyjechaliśmy tutaj powalczyć i walczyliśmy faktycznie. Mieliśmy drobny przestój w trzeciej kwarcie, który spowodował to, że drużyna z Rydzyny odjechała nam na większą ilość punktów i już nie udało się ich dogonić. Trzeba zapomnieć o tym, co się stało dzisiaj. W środę mamy kolejny mecz. Mam nadzieję, że wrócimy tu w przyszłym tygodniu na trzecie spotkanie.
Czego zabrakło w pana drużynie?
Głównie skuteczności w drugiej połowie, z łatwych punktów, łatwych rzutów, które nie byliśmy w stanie trafić niestety do kosza.
Zabrakło też trochę skuteczności rzutów za trzy punkty.
Różnie to bywa z rzutem za trzy punkty, ale my przestrzeliśmy multum rzutów łatwych za dwa punkty, których nie możemy po prostu w taki sposób wykonywać.
Kapitan Rycerzy z Rydzyny Dawid Bręk.
Wygraliśmy, cieszymy się, ale to jest dopiero pierwszy krok w tym ćwierćfinale. Czekamy na następny. Czym się rywale pana zaskoczyli?
Myślę, że byliśmy przygotowani na to, jak grają. Może trochę zaskoczyli nas taką agresywnością, chociaż trener mimo wszystko uczulał nas na to, że gdzieś tam oni starają się grać tak dosyć agresywnie i naciskają, ale mimo wszystko w kilku akcjach nas tym zaskoczyli, no ale już na następny mecz już na 100% będziemy na to gotowi.
Panie trenerze, plan został wykonany.
No tak, wiadomo, że w tej formule, gdzie gramy do dwóch zwycięstw, ten pierwszy mecz jest bardzo ważny.
Jędrzej Jankowiak, trener rycerzy z Rydzyny.
Cieszę się, że wygraliśmy, no tak zakładałem, że jeżeli rzucimy powyżej 90 punktów, no to powinno to przynieść rezultat i tak faktycznie się stało, 94 punkty wystarczyły. Cieszę się, bo to był na pewno ciężki mecz.
Czymś zespół z Bytomia was zaskoczył?
Może gdzieś tam rzutami z dystansu Emil Podkowiński, bo zazwyczaj to jest zawodnik, który takich rzutów nie wykonuje. Tutaj przy takich koszach, jakich my mamy miękkie tablice, to wykorzystał to. Natomiast pozostałe rzeczy jakby nie zaskoczyli mnie. Spodziewałem się takiej mocnej, twardej, brudnej gry i faktycznie tak było. Wytrzymaliśmy to w pierwszej połowie, a w drugiej połowie po prostu dołożyliśmy troszeczkę gdzieś tam lepszej gry w ataku, szybszej gry i mocniejszej obrony i stąd chyba ten wynik.
Ale ten początek trzeciej kwarty mógł zaniepokoić pana?
Tak, no oczywiście w pewnym momencie źle weszliśmy w te pierwsze minuty. Natomiast koszykówka jest tak szybką grą, że to jak widać, w pewnym momencie było minus 4, a za chwilę plus 8 dla nas, więc to też nie można od razu gdzieś tam nie wiadomo jak się denerwować takim stanem rzeczy. Bardziej patrzeć, jak wygląda ta gra, gdzie są te błędy, żeby podpowiedzieć, żeby jak najszybciej te straty zniwelować.
Co będzie w Bytomiu?
Pewnie znowu taka ciężka gra, mocna, fizyczna. Dla Bytomia to już będzie tak naprawdę ostatnia szansa. Jeżeli przegrają, to wypadają z gry, także na pewno na swojej sali dadzą siebie maks, a my chcemy jechać tam zakończyć tą serię, tak żebyśmy mieli więcej czasu na przygotowanie do kolejnej, czwartej rundy.
Ten drugi i oby ostatni mecz w najbliższą środę na parkiecie w Bytomiu.
Dobra informacja o występie 7-osobowego rugby zawodników Poznań. Wygrali trzeci kolejny turniej, który prowadzi do Mistrzostwa Polski. Tym razem turniej odbył się w Lubawie i po niezwykle dramatycznym meczu finałowym Poznania pod wodzą Dominika Machlika po dogrywce pokonało Rana Suchaczew 20-15 i jest coraz bliżej złotych medali Mistrzostwa Kraju. A w naszej audycji już za 60 sekund o siatkówce, hokeju na trawie i piłce wodnej.
Radio Poznań pod siatką.
Półfinał pierwszej ligi żeńskiej siatkówki, rywalizacja do dwóch wygranych meczów. Pierwsze w poznańskiej hali Citizen przegrane przez Enea Energetyka z Mielecką Stalą 0-3. Wszystkie sety identyczne. Do 23 przegrywane przez drużynę trenera Marcina Patyka. Panie trenerze, pewne rozczarowanie po tym pierwszym półfinale?
Czy rozczarowanie bym nie powiedział, ale te dwa punkty różnicy w każdym secie. Dwie piłki w każdym secie, dwie sytuacje, no i zespół z Mielca dzisiaj jest lepszy. Ja myślę, że to nie tylko kwestia akurat końcówek, bo to gdzieś tam też te piłki, które ważą bardzo, zdarzają się w środku seta na przykład. Także były takie sytuacje, że to przeciwnik wychodził do przodu w secie, my wychodziliśmy raz, jedna seria z naszej strony, jedna seria z drugiej strony przeciwnika, no i gdzieś tam ta końcówka była, te dwa punkciki, lepsza w każdym secie dla Mielca.
Tutaj nie ma rywalizacji w złotym secie, nawet gdybyście wygrali w sobotę, a jest pewnie na to szansa, bo na pewno pamiętają kibice także, że w 9 kolejce rundy zasadniczej byliście lepsi na parkiecie w Mielcu, zwyciężając po tiebreaku. Liczy pan na powtórkę w tym drugim meczu?
No na pewno pojedziemy do Mielca z taką myślą i z takim przekonaniem, z wiarą w to, że wygramy w sobotę i będziemy kontynuować dalej grę w niedzielę. Jak sobie też pokazujemy, można, jest to przeciwnik, z którym można walczyć.
Co mogą zrobić siatkarki na Energetyka, żeby to drugie spotkanie wygrać na parkiecie w Mielcu, co pokazałyście w rundzie zasadniczej, no i przedłużyć te marzenia o awansie do finału pierwszej ligi?
Ja na pewno myślę, że odpocząć, po prostu wyjść z tym samym nastawieniem, poprawić swoje własne błędy, bo gdzieś tam no, to są dwa punkty w każdym secie, widać, że było blisko, ale ważyło właśnie jakieś takie może błędy komunikacyjne, trochę dotknięć siatki, jakieś no, niepotrzebne błędy. Wydaje mi się, jak my je wyeliminujemy, to naprawdę spokojnie możemy grać jak równy z równym i wygrywać to. To się da ugrać i jedziemy na pewno tam z nastawieniem bojowym i jeszcze wszystko jest przed nami.
Doskonale znany w wielkopolskiej siatkówce Adam Grabowski, prowadzący drużynę z Mielca, wyjeżdża po tym pierwszym meczu półfinałowym pierwszej ligi z Energetykiem bardzo chyba zadowolony, bo 3-0.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Szybka analiza, szybka regeneracja i w sobotę dalej gramy, bo tutaj to, że tam jest 3-0, no to nie znaczy, że tam będzie łatwiej i zespół z Poznania się tam przed nami położy. To absolutnie w to nie wierzę. Więc musimy tutaj trzymać mobilizację, koncentrację.
Czyli z pokorą pan podchodzi do tej pierwszej wygranej rywalizacji, do dwóch wygranych meczów. Sprawę możecie załatwić już w sobotę.
Tak, jeżeli nie masz pokory w sporcie, to cię pycha może zgubić w każdym momencie. I jeżeli tutaj będziemy uważać, że już wygraliśmy ten półfinał, to możemy się mocno zdziwić, więc nie pozwolę na to, żeby tu przedwcześnie ktoś się cieszył z awansu do finału. Absolutnie tu z mojej strony nie będzie takiej postawy.
Takiej podstawy nie było i było dramatyczne sobotnie spotkanie, jednak wygrane przez podopieczne Adama Glebowskiego ze Stali Mielec Neoenergetykiem Poznań. Po tiebreaku 3-2, dwie pierwsze partie wczoraj dla Mielczanek do 20 i do 18. Set trzeci niezwykle dramatyczny, wygrany przez Poznanianki 30-28. Po secie czwartym doprowadziły zawodniczki Energetyka do remisu, bo wygrały tego seta 25-21. Ale w tiebreaku zdecydowanie lepsza ekipa siatkarek Stali 15-5, 3-2 w całym meczu rywalizacji półfinałowej play-off 2-0 i awans do wielkiego finału Stali Mielec. W tym wielkim finale Mielczanki zagrają z Unii Opole, prowadzonej notabene drużyny przez poznańskiego trenera Nicola Vettoriego, a Poznanianki będą walczyć o trzecie miejsce w pierwszej lidze z drużyną Sampajdy Jarosław.
Hokejowe Radio Poznań.
A z hokejowej Superligi tym razem wybraliśmy dla Państwa ligowy klasyk.
Przypomniały się niesamowite klasyki pomiędzy dawnym Pocztowcem, obecnie AZS-em Politechniką, a Grunwaldem Poznań. Dramatyczny mecz wygrany przez wojskowych 3-2, kapitan drużyny Politechniki Mateusz Stotko. Walka naprawdę na całego.
Myślę, że stawiliśmy serce na boisku dzisiaj, co było widać. Wynik też pokazuje, że walczyliśmy do samego końca. Chcieliśmy sprawić niespodziankę.
Zaczęło się od waszego prowadzenia 1-0, no i zaczęło pachnieć niespodzianką.
Może ciężko powiedzieć, że niespodzianką, bo mecz był wyrównany i naprawdę chcieliśmy tu zrobić jakieś punkty.
Jest trochę żalu, no bo doprowadziliście do wyrównania 2-2, no i końcówka przesądziła.
Wiadomo, końcówka, Grunwald bardzo utytułowana drużyna, gdzieś tam przycisnęli nas, wykartkowaliśmy się jeszcze, graliśmy w niedowadze, no i się skończyło, jak się skończyło.
I teraz spojrzenie ze zwycięskiej strony ekipy Grunwaldu Poznań. Spodziewaliście się tak trudnej przeprawy z Politechniką?
Spodziewaliśmy się, że każdy mecz po takiej przerwie nie będzie łatwy, ale brawa dla chłopaków, zagrali naprawdę fajny mecz. Mieliśmy to robić na boisku, no i super, no na pewno więcej wyniesiemy z takiego meczu niż miałoby to być, że tak powiem, jednostronne spotkanie.
To szósty dopiero wasz występ w tym sezonie. Szóste zwycięstwo, czyli właściwie spokojnie, konsekwentnie realizujecie swój plan.
Zgadza się, no. Spokojnie, konsekwentnie. Takie mecze jak te, no wiadomo, będą nam się przytrafiać, ale mamy po prostu pas punktów, więc w takim razie ze spokojem, bez presji powinniśmy dokończyć swoje.
Ja muszę dopytać, ze spokojem to znaczy, że przy wyniku 2-2 też było całkiem spokojnie i byliście przekonani, że wygracie?
Znaczy się, mieliśmy praktycznie w pierwszej połowie tyle sytuacji, praktycznie 1-1. Te piłki przechodziły, więc cały czas sobie powtarzaliśmy z chłopakami, że spokojnie zaczęli wchodzić. No i jednak wynik na plus.
Nie tylko pracowali laskarze Politechniki, ale także trener Zbigniew Rachwalski, bo rzeczywiście mecz taki stykowy, tak pół żartem, pół serio, a może nawet bardziej serio. Przypominały się te wielkie klasyki. Dawny Pocztowiec kontra Grunwald. Porażka 2-3 trochę smuci.
No trochę smuci, tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, na co nas stać w tym spotkaniu. Wiedzieliśmy, że Grunwald na pewno jest drużyną bardziej dojrzałą, bardzo duże doświadczenie w potyczkach tutaj krajowych i międzynarodowych. I zawsze te parę sytuacji krótkich rogów są w stanie stworzyć. Ja jestem bardzo mile zaskoczony postawą drużyny. Jest to drużyna młoda, jest to drużyna na pewno perspektywiczna, która się rozwija. Takich meczów potrzebuje na takim wysokim poziomie jak najwięcej. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach ten mecz pokazał, że można rywalizować z tymi lepszymi drużynami i można się pokusić o dobry wynik.
Przed momentem gracz Grunwaldu Michał Kastrzyk powiedział, że im też bardzo są potrzebne takie mecze, kiedy rywal wysoko zawiesza poprzeczkę. Ją rzeczywiście dzisiaj wysoko postawiliście.
No tak, staraliśmy się najlepiej, jak tylko potrafimy. Bym powiedział, że troszeczkę nam zabrakło szczęścia, takiego doświadczenia w sytuacjach tutaj obronnych, gdzie bardzo Grunwald mocno napierał. Natomiast my stworzyliśmy wiele sytuacji podbramkowych, czy to bezpośrednio z akcji, czy zwłaszcza z krótkich rogów. No byliśmy blisko zdobycia tej upragnionej bramki na remis, ale no niestety nie starczyło może trochę umiejętności, może trochę doświadczenia.
Trener Grunwaldu Poznań, pan Jerzy Wybieralski. Panie trenerze, 3-2 zwycięstwo po zaciętym boju.
Uważam, że to nawet szczęśliwy dla nas wynik dzisiaj. Duża przerwa, mało treningów w sumie w całym komplecie, jeżeli chodzi o zawodników, także to pierwsze przetarcie. Wszyscy z obawami, żeśmy przystępowali do tego meczu, ale udało się nam tutaj wygrać szczęśliwie, można by powiedzieć, bo Pocztowiec dobrze się bronił, wyprowadzali kontry, u nas rogi nie wychodziły dzisiaj, także szczęśliwy wynik dla nas.
Panie trenerze, nie wiem, czy może pan powiedzieć, jest jakaś trudna sytuacja organizacyjna, także jeśli chodzi o Grunwald, bo takie zaczynają się gdzieś tam ploteczki mniej czy bardziej serio pojawiać. Coś w tym jest?
No jest to na rzeczy, bo mamy sobie szukać nowej siedziby jako cywilny klub tutaj, bo będzie centralny zespół wojska tutaj na naszych obiektach. Także wszystkie biura praktycznie nie będą już do dyspozycji klubowej. No na razie jeszcze z boiska będziemy mogli korzystać z szatni, natomiast jeżeli chodzi o siedziby klubu, to się rozglądamy.
To zapytam jeszcze wprost, pozostajecie w strukturach tego szkolenia wojskowego jako sekcja hokeja na trawie?
Raczej nie, bo tylko w pianie sportowym szkolenia wojskowego są indywidualne. Gry zespołowe nie wchodzą w rachubę.
Oby tylko ten fantastyczny dorobek wielkiej hokejowej sekcji Grunwaldu Poznań nie został zmarnowany, a poza tym przecież boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Promienistej służy głównie tak bardzo wielkopolskiej grze zespołowej, jaką jest hokej na trawie. No, trzymamy kciuki za ekipę laskarzy Grunwaldu.
A w pozostałych meczach tej serii spotkań Superligi hokeistów na trawie LKS Rogowo przegrał ze Startem Gniezno 2-5. Pomorzanin Toruń nie zremisował z poznańską Wartą 4-4, by zwyciężyć w karnych zagrywkach 3-1. LKS Gąsawa uległ AZS-owi AWF Poznań 2-6. AZS AWF Poznań w kolejnym spotkaniu tego weekendu wygrał z LKS-em Rogowo 4-1. AZS Politechnika Poznańska uległ z kolei dzisiaj Pomorzaninowi Toruń 1-2, a Start Gniezno przegrał z poznańskim Growaldem 1-3.
Powrócimy do wydarzeń ligowych. Mówić będziemy po godzinie 19 o piłce wodnej, także o sporcie żużlowym. Będzie również o tenisie stołowym, także o tenisie ziemnym. Będzie rzecz jasna magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Między innymi zaprosimy Państwa na fantastyczny turniej bardzo dzielnych piłkarzy, amp futbolistów, którzy grają, także walczą w Ekstraklasie, i taki turniej odbył się na poznańskim Morasku. Zatem będzie czego posłuchać. Bądźcie Państwo z nami także po 19 w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie.